Cześć. Ostatnio dużo się u mnie działo i dlatego też nie było odcinka w zeszłym tygodniu. I pomyślałam, że to jest idealna okazja do tego, żeby rozpocząć trochę luźniejszy content też na moim kanale. Taki, w którym po prostu będę opowiadać, co ostatnio się u mnie działo, jakie mam związane z tym przemyślenia. Bo doszłam do wniosku, że ja sama uwielbiam słuchać takich treści, takich podcastów. A w pewnym momencie jakoś się zaklinowałam w tym takim poczuciu, że merytoryka, jakaś konkretna taka wartość, którą można wyrazić w punktach, musi być, myślę, przewodnią każdego podcastu. A przecież sama najbardziej lubię słuchać lifestyle'owych treści, które niosą za sobą wartość, ale która nie jest taka oczywista, bo czasem coś zdobywa wartość przez to, że jesteśmy w stanie się z czymś utożsamić, jakoś to zderzyć ze swoimi przeżyciami, ze swoimi przemyśleniami. I możliwe, że jeden z czynników, który wpłynął na to, że w zeszłym tygodniu nie było odcinka, już słyszycie, bo tutaj się kręci i jest to kotka Luna. Tydzień temu w naszym domu pojawiła się kotka i ta decyzja o tym, że weźmiemy kotka, była jedną z trudniejszych decyzji, no na pewno ostatnich lat. I powiem Wam, że ja marzyłam o kotku od zawsze. Od kiedy byłam maleńkim brzdącem, po prostu marzyłam o kotku, ale na pewnym etapie zupełnie z tego zrezygnowałam, dlatego że bałam się bardzo poczucia odpowiedzialności za jakiekolwiek żywe stworzenie. Miałam takie przeświadczenie o sobie, że skoro kiedyś byłam nieodpowiedzialna, to że to już jest moja cecha. Moja cecha charakteru i bardzo przerażała mnie wizja bycia odpowiedzialną za kogokolwiek. I kiedy myślałam o zwierzątku, kiedy nie wiem, poznawałam zwierzęta moich znajomych albo w jakikolwiek inny sposób miałam do czynienia ze zwierzętami, to z jednej strony zazdrościłam ludziom tego, chociaż powiem Wam, że w ogóle nie spodziewałam się, jak gigantyczne będzie to uczucie miłości, jak ono ma, jak bardzo ono przewróci moje życie do góry nogami. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak, ale kiedy po prostu obserwowałam sobie miłość ludzką do zwierząt w swoim otoczeniu, to z jednej strony zazdrościłam, a z drugiej czułam, że ja bym nie podołała. I nie miałam ku temu jakichś takich konkretnych przesłanek. Nie wiem, miałam jakieś takie wspomnienie, że jak miałam królika, jak byłam dzieckiem, to czasem mi się nie chciało tej tam wymieniać, tych trocin. I miałam do siebie w ogóle takie pretensje o to. A śmieszne, bo ostatnio rozmawiałam o tym z różnymi osobami. Wiele ludzi mi po prostu mówiło, że jako dzieci, no też dla nich to było takie, że im się nie chciało. A ja miałam takie straszne wyrzuty sumienia, że kurczę, przecież ja kochałam tego króliczka, a czasem mi się nie chciało. I nie wiem, i ukułam sobie jakieś takie przekonanie na bazie tego, jak miałam tam 7-8 lat, że ja nie jestem w stanie unieść odpowiedzialności. I powiem Wam, że to marzenie o zwierzątku w domu wracało do mnie wielokrotnie i miałam nawet taki koszmar senny, że jeżeli ktoś jest wrażliwy na takie bardzo nieprzyjemne rzeczy związane ze zwierzętami, to niech przewinie o 30 sekund. Znaczy nie wiem, czy to jest jakieś tak bardzo nieprzyjemne, no dla mnie to był koszmar taki, że się budziłam z lana potem, że wiecie, sobie coś tam robiłam, żyłam sobie, wszystko było okej, aż nagle uświadamiałam sobie w tym śnie, że ja mam jakieś zwierzątka i że zapomniałam je nakarmić i że wracam do domu z sercem na ramieniu i nie wiem, czy one przeżyją, czy nie, że czuję, że je tak strasznie zaniedbałam. I to był jeden z moich takich wielkich koszmarów, które sprawiały, że ja się budziłam no dosłownie zlana potem, że musiałam iść pod prysznic. I ten sen wracał do mnie cyklicznie co jakiś czas. Więc mimo, że miałam gdzieś głęboko w sercu zakopane pragnienie, marzenie o kotku, to no, to poczucie, że wtedy, że decyzja o wzięciu zwierzęcia wiąże się z tak gigantyczną odpowiedzialnością, z decyzją na 10, 15 albo i 20 lat, w zależności od zwierzątka, no to mnie tak przerażało, że no zakopałam to marzenie na długi czas. I drugą sprawą, poza tym poczuciem odpowiedzialności, było to, że być może ja w ten sposób chciałam sobie wytłumaczyć w głowie, żebym po prostu nie żałowała tego, że się nie decyduję. Mianowicie miałam takie głębokie przeświadczenie o tym, że zwierzę zabiera bardzo dużo wygody z życia. I to jest prawda, w większości przypadków, szczególnie podejrzewam, że jeżeli ktoś ma jakieś duże, angażujące psy, ale tak samo kot może być angażujący, może wymagać dużo, dużo opieki, dużo czasu i zabierać nam z życia wygodę. Ale coś, co było takim ważnym dla mnie odkryciem po podjęciu decyzji o wzięciu kotka, było to, a właściwie w trakcie podejmowania tej decyzji, co przeważyło szale, że uświadomiłam sobie, że wygoda wcale nie prowadzi do szczęśliwego życia. Ale wrócę jeszcze tutaj do poczucia odpowiedzialności, dlatego że ja sobie uświadomiłam, że ja nie daję sobie szansy nawet spróbować, że kiedyś mogę po prostu żałować, że przez całe życie bałam się spróbować tego poczucia odpowiedzialności i powiem Wam, że też miałam takie, zaczął się budzić we mnie taki lęk, że jeżeli ja się tak bardzo boję poczucia odpowiedzialności względem na przykład zwierzęcia, no to ten strach powstrzyma mnie kiedyś w przyszłości przed posiadaniem dzieci, a ja mam na tym etapie takie podejście, że raczej chcę mieć dzieci w przyszłości. Z tym, że jeżeli poczucie odpowiedzialności tak bardzo by mnie dławiło, to nigdy bym się na nie nie zdecydowała. I zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy powinnam, czy nie, to nie jest tak, że powinnam sobie po prostu dać szansę, uwierzyć w to, że jestem w stanie, jeżeli podejmę tę decyzję na spokojnie, przeanalizuję swoje możliwości, sytuację obecną, to danie sobie szansy, że i uwierzenie w to, że ja sobie po prostu poradzę, bo uświadomiłam sobie, że to jest taki aspekt mojego życia, w którym ja w siebie po prostu nie wierzę. I zaczęłam pracować nad tym tematem i też uświadamiać sobie, że ja nie jestem już tą samą osobą wraz, która miała 8 lat, ale też nie jestem tą samą osobą, która miała 20 lat. Kiedy miałam 20 lat, byłam bardzo taka nieodpowiedzialna, ledwo ogarniałam siebie, to był dopiero początek mojej drogi, początek mojej drogi w rozwoju osobistym to było mniej więcej jak miałam 21, 22, także takiej intensywnej pracy nad sobą. Także kiedy miałam 20-19 lat, to byłam bardzo nieodpowiedzialna i czasem budujemy sobie swoją opinię na własny temat na bazie tego, jacy byliśmy, jako tacy gówniarze. Nie wierząc w to, że to też mogło się zmienić. I to też jest zabawne, no bo ja często mówię o tym, że ludzie się zmieniają, dlatego że ja zmieniłam się całkowicie na przestrzeni kilku lat za pomocą małych kroczków i takiej intensywnej, ale spokojnej pracy nad sobą. Dlatego ja jestem z tych osób, które zawsze będą skandować, że ludzie się zmieniają, a jednocześnie nie pozwalałam sobie chyba w głowie uwierzyć w to, że ja tutaj też mogłam się zmienić, że mogłam nabrać tego poczucia odpowiedzialności, właśnie nabrać odpowiedzialności, bo przecież jestem na zupełnie innym etapie też ogarniania życia. I to jest niesamowite, że kiedy podzieliłam się informacją o kotku na Instagramie, to rozmawiałam z jedną z Was, jeżeli tego słuchasz, to Cię pozdrawiam serdecznie, która napisała mi, że pod wpływem mojego kursu uwierzyła, między innymi, uwierzyła w to, że jest w stanie spełnić swoje marzenie o piesku, bo miała właśnie dławiące poczucie takiego strachu przed odpowiedzialnością, a dzięki temu uwierzyła w to, że będzie w stanie się z tym uporać. I ja w ogóle w tamtym na tym Insta Stories nie wspominałam nic o tym, że ja miałam taki kłopot z tym poczuciem odpowiedzialności i kiedy dostałam tę wiadomość, to sobie pomyślałam, Boże, czyli to nie tylko ja, czyli to jest kwestia też jakiś kolejny element wiary w siebie, w swoje możliwości i nie takiej właśnie głupią wiary w siebie, że zawsze jakoś sobie poradzę i tyle, chociaż to czasem może nam wiele pomóc w życiu, ale jeżeli chodzi o takie poważne decyzje, które wiążą się z myśleniem o bardzo dalekiej przyszłości, bo ja wiedziałam, że kiedy biorę kotka, to jest decyzja na co najmniej kilkanaście lat, więc naprawdę potężna decyzja. No i kiedy zobaczyłam tę wiadomość i sobie uświadomiłam, tutaj to, że to jest związane z moim kursem, to nie ma akurat znaczenia, ale wspomniałam, bo tak było rzeczywiście w tej wiadomości, tylko bo tam w moim kursie wiele poświęcam tematowi wiary w siebie, ale uświadomiłam sobie, że to nie jest tylko mój kłopot, nie? Że to nie tylko ja musiałam, że najtrudniejsze dla mnie było to, żeby poczuć, że ja sobie poradzę. I to było dla mnie bardzo ciekawe odkrycie, taki przełom mały, kiedy ta kolejna szufladka wiary w siebie została otwarta, przeanalizowana, wygłaskana i czuję, że po prostu sobie poradzę, że już nie jestem tą samą osobą, która 5-6 lat temu, nie mówiąc o tym, że 20 lat temu, ja sobie poradzę. Jestem w stanie być odpowiedzialna za żywe stworzenie i zapewnić mu jak najlepsze życie, jakie tylko będę w stanie. I to była duża decyzja. To była naprawdę dla mnie bardzo duża decyzja. I też sobie uświadomiłam tam rozmawiając z różnymi ludźmi, że jeżeli ja mam rozkminy w ogóle na tym poziomie, to już to świadczy o poczuciu odpowiedzialności, że nie postępuję w tym impulsywnie, tak jakbym zrobiła właśnie mając lat 20, tylko rzeczywiście jestem świadoma wagi tej decyzji. Także to było dla mnie spore takie katarzis, jeżeli chodzi o kolejny etap wiary w siebie w kontekście udźwignięcia jakiejś decyzji, bo wiadomo, że zwierzątko to jest wielkie szczęście, ale też wielka odpowiedzialność. Tym bardziej, jeżeli naprawdę bierzemy na poważnie stworzenie fantastycznych warunków takiemu zwierzątku i nie przyjmujemy do wiadomości, żeby zrobić to, nie wiem, byle jak i się nad tym nie zastanawiać, bo oczywiście ja już mam listę książek, którą chcę przeczytać, że jestem w trakcie jednej na temat dobrego wychowania kotków, tak żeby wychować szczęśliwego kota. Poleciliście mi na Instagramie parę pozycji, jeżeli któraś mi się szczególnie spodoba, to na pewno też podrzucę to na Instagramie, ale to jest ciekawe, bo chciałam Wam powiedzieć tutaj o kotku, no bo to była duża decyzja, ale to całe tło związane właśnie z odpowiedzialnością, z wiarą w siebie, było dla mnie bardzo, no, bardzo refleksyjnogenne, jeżeli chodzi o ostatni tydzień. Dużo o tym myślałam. Właściwie to ostatnie 2 miesiące, kiedy ta decyzja była podejmowana, ale już kiedy się zdecydowaliśmy, i bałam się bardzo tego poczucia, że po już podjęciu tej decyzji, kiedy kotek będzie z nami w domu, kotka, no to nagle mnie obleje taka fala poczucia, że Jezu, co ja zrobiłam. Ale na szczęście zupełnie tak nie było. W sensie takim Jezu, co ja zrobiłam, mam na myśli tutaj takie poczucie strachu. A tutaj dzięki temu, że skupiłam się na pielęgnowaniu sobie tej wiary, że dam radę, poradzę sobie, będę dobrym opiekunem i wiem, że dam radę, że dam z siebie wszystko, żeby Luna miała cudowny dom, no to pojawiło się szczęście, którego w ogóle się nie spodziewałam, dlatego że ja wiedziałam, że zwierzątka domowe dają bardzo dużo radości, wiadomo, dlatego się na nie decydujemy. Ale ja nie sądziłam, że to może być tak niewiarygodne poczucie szczęścia. I my oboje z moim chłopakiem zakochaliśmy się w Lunie od razu i to tak na zabój. Mieliśmy nawet taką rozmowę na temat tego, że kurczę, ostatni raz ja takie poczucie radości, no raz, że w takim początkowym etapie zakochania, to myślę, że coś jest na podobnym poziomie, ale że mieliśmy taką właśnie rozmowę na temat tego, że człowiek czasem miał poczucie, że to takie niewiarygodne poczucie szczęścia, radości, taki ekstazy z obecnej chwili kończy się, jak się już nie jest dzieckiem. Że ja na przykład, kiedy byłam dzieckiem i nie wiem, i dostawałam jakiś wymarzony prezent na gwiazdkę albo na urodziny, albo szłam do McDonalda. No mówię, to była taka rzadkość, że przyszliśmy na przykład raz w roku na Dzień Dziecka i to było, o Jezu, hell yeah. Także jeżeli miałam coś takiego super, to ja potrafiłam oszaleć z radości. No i kiedy stajemy się dorosłymi, to ta radość jest coraz mniejsza, bo też coraz więcej możemy sobie na przykład sami zapewnić, coraz bardziej się przyzwyczajamy, coraz mniej rzeczy jest nowych, pierwszych, te marzenia też są coraz mniej mamy marzeń, albo marzenia, które mamy nie są tak łatwo osiągalne, tak jak na przykład kiedy byliśmy dziećmi i jakaś zabawka na przykład za 50 zł mogła nam zrobić totalnie najbliższy miesiąc, jeżeli chodzi o humor i radość życia. Także kiedy jesteśmy dorosłymi i marzymy, nie wiem, na przykład o mieszkaniu czy o jakichś innych takich grubych przedsięwzięciach, no to to trudniej takie rzeczy jest osiągnąć, więc możemy mieć poczucie, że tego szczęścia jest coraz mniej takie połączone z taką ekstazą absolutną i w pewnym momencie życia się po prostu z tym pogodziłam, że to tak po prostu jest, no nie? Że jak się jest dorosłym, to jest się trochę też bardziej tak stonowanym emocjonalnie i okazało się, że pojawiła się Luna i no jest już u nas ponad tydzień, a ja każdego dnia, wiadomo, że to z czasem spowszednieje trochę, tak jak samo jak na początku zakochania, po prostu szaleją nam hormony absolutnie, a później musi dojść do takiego wyciszenia, bo byśmy po prostu wszyscy oszaleli i musi przejść do tego etapu takiego już spokojnego przywiązania. Ale ja uświadomiłam sobie, że mi nie dało tyle radości, takiej beztroskiej radości, która sprawia, że aż ci się chce płakać z tego szczęścia, nie dało mi nic od lat. I to było dla mnie bardzo pouczające w takim pozytywnym sensie, że nie jakieś osiągnięcia zewnętrzne, takie łechczące ego, nie zarobki finansowe, jakby były jakiekolwiek inne, nie, w sensie nie zarobki, nie jakieś takie wyróżnienia, jakieś etapy w karierze. Oczywiście to wszystko daje bardzo dużo radości, ale że to nie jest esencją szczęścia. Że ja najszczęśliwsza się czuję, będę mówić o sobie, bo nie wiem, czy tak jest u wszystkich, ale dla mnie to jest taka moja prawda aktualnie o życiu, daje to prawdziwe szczęście, to przepełniające od stóp do głów, daje ta miłość, ciepło, relacja. I mimo że kotek to nie jest człowiek, to jest żywym stworzeniem i ta właśnie tworząca się relacja, w ogóle to oswajanie się, dbanie o jakąś inną żywą istotę, to mnie wypełniło takim poczuciem radości, miłości. I kiedy sobie coś tam oglądaliśmy wieczorem z chłopakiem, właśnie z Luną, i ona siedziała z nami i nas ogrzewała, mruczała, w ogóle to jest najbardziej taki przytulaśny kotek świata, jaki kiedykolwiek poznałam, to wtedy czułam tak wypełniające do granic możliwości moje serce szczęście, że to mi dało dużą lekcję tego, do czego ja chcę dążyć w życiu. Co ja chcę pielęgnować, jakie wartości. I co jakiś czas mam właśnie taki trochę czasem przyjemny, czasem nieprzyjemny pstryczek od losu, który mi pokazuje, o to ci chodzi w życiu. To jest dla ciebie szczęście, to jest dla ciebie radość. I tutaj chciałam właśnie wrócić do wspomnianego tematu wygody, który tam zaznaczyłam na początku, bo czasem ugrzęzamy w takim myśleniu, że my to najbardziej chcemy świętego spokoju i wygody. Bo jeżeli na przykład mamy dużo zamieszania w swoim życiu, dużo obowiązków i mamy już tego wszystkiego dosyć, no to nic dziwnego, że na przykład marzymy o świętym spokoju, o tym, żebyśmy nic nie musieli przez miesiąc na przykład robić i tak dalej. I wiele z nas będzie miało takie marzenia i nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, jeżeli mamy na przykład napięty grafik i tak dalej. Ale prawda jest taka, że dobra, nie będę mówić, że prawda jest taka, bo ja nie znam oświeconej prawdy. Moja prawda, moja oparta na moim życiu i dotycząca mojego życia, jest taka, że mnie wygoda w pewnym momencie wyniszcza. Bo mimo, że daje takie oczywiste poczucie komfortu, to nie daje tego szczęścia. To czasem jest wymarzony etap jakiś, jeżeli potrzebujemy wakacji, jeżeli jest taki moment w naszym życiu, ale uświadomiłam sobie, że jeżeli ja sobie skupiam się na tym, żeby wartość wygody była dominująca w moim życiu, to ja zaczynam mieć życie bardzo smutne. Bo co jest wygodne w codzienności? Na przykład dzisiaj mam umówione, jestem zapisana na zajęcia z jogi wieczorem. Czy to jest wygodne, że ja będę jechać przez całe miasto tramwajem, później jeszcze będę szła 10 minut z przystanku, tam będę się przebierała, będę ćwiczyła i poświęcę na to tam 2 godziny, 2,5 godziny wieczorem. Czy to jest wygodne? Nie. Czy rano, jeżeli zamiast, nie wiem, sięgnąć po telefon, pójdę, trochę poćwiczę, przejdę się na balkon, trochę pomedytuję, napiszę sobie w dzienniku swoje aktualne myśli i spokojnie wejdę w poranek, to mimo, że to jest przyjemne, to czy to jest wygodne? Nie. Tak samo, kiedy pracowałam jeszcze na etacie i przez 3 lata dzielnie, codziennie walczyłam, żeby kiedyś być w stanie zbudować swoją działalność w internecie i odejść na rzecz niej z etatu, to czy to było wygodne, żeby wracać do domu po 8 godzinach pracy, kiedy jeszcze pracowałam stacjonarnie i pracować kolejne godziny w domu, kminić, weekendy poświęcać na pracę, na zbudowanie sobie w przyszłości pracy marzeń, co oczywiście było niepewne, nie wiadomo było, czy się uda, czy ten wysiłek w pewnym sensie, no może nie pójdzie na marne, bo to nigdy nie pójdzie na marne, ale wiecie, co mam na myśli, czy los mi w przyszłości to wynagrodzi. To nie było w ogóle wygodne, nie? Wygodne to by było wrócenie do domu i pójście, nie wiem, z telefonem na kanapę i tyle. Oczywiście, że czasem potrzebujemy sobie wypocząć, ale kiedy dla mnie właśnie wygodne było to, żeby nie iść na spacer, żeby nie poćwiczyć, żeby przeglądać cały dzień telefon zamiast poczytać, to wszystko jest takie odruchowo wygodne, ale nigdy nie sprawiło, że ja się dobrze czułam. Znaczy, mówiąc nigdy, mam tutaj na myśli w takim dłuższej perspektywie. Wiadomo, że czasem też mam takie dni i to jest jak najbardziej git. Ale jeżeli to się staje takim sposobem na życie, to był mój sposób na życie 5 lat temu i byłam strasznie nieszczęśliwym człowiekiem, a miałam super wygodne życie. Kiedy byłam na studiach, oczywiście wtedy tego tak nie postrzegałam, że to jest wygodne, ale ja się kierowałam przede wszystkim wygodą, bo miałam studia dzienne, tak naprawdę poza tym sporo wolnego czasu, ale wracałam, nie wiem, siedziałam na telefonie, siedziałam na kompie, chodziłam do barów i wybierałam tylko wygodne rzeczy. Poza tym właśnie minimum, które musiałam zrobić, bo wtedy sobie nie wyobrażałam, że nie skończę studiów, no nie? Więc uznawałam to jako kolejny etap po prostu po liceum do odhaczenia, ale wszystko inne było po prostu wygodne, no nie? Wygodne wybory żywieniowe, żeby zjeść coś szybko i żeby było smacznie, żeby się za bardzo nie naruszać, żeby za bardzo się nie zmęczyć intelektualnie, więc po prostu oglądać największe shity w internecie i tak dalej. I to wszystko było wygodne. I tutaj oczywiście podkreślam, ja nie chcę tego demonizować, ja wciąż mam takie dni, ale chodzi o styl życia, że u mnie 80% wygląda zupełnie inaczej, ale jasne, że zawsze jest miejsce na 20% takiego po prostu opierdzielania się i robienia wszystkiego, co tylko wygodne. Także ja to absolutnie nie mówię, że coś jest w tym złego tak bezwzględnie, tylko że kiedy to było u mnie sposobem życia, to byłam strasznie nieszczęśliwa, pozbawiona poczucia sensu i było mi skrajnie źle, nie? Więc kiedy zaczęły do mnie wracać te myśli a propos wygody, bo to było, kiedy już miałam przepracowane to poczucie, że dam radę, jeżeli chodzi o to poczucie odpowiedzialności, to zaczęło się pojawiać to uzasadnienie, że kurczę, czy ja chcę się pozbawiać tej wygody, tego poczucia właśnie, że ja sobie robię co chcę, że o nikogo się nie muszę martwić i tak dalej. Wiadomo, że tam w związku martwisz się o drugą osobę, ale to jest zupełnie niezależna jednostka, no nie? Więc to jest zupełnie coś innego niż zwierzątko, czy oczywiście dziecko, no nie? O którym może wrócimy do tego tematu za parę lat. W każdym razie, kiedy to miałam przepracowane, to zaczęły się pojawiać u mnie te głosy o tym, że to jest po prostu niewygodne. I ja nie miałam w głowie takiego samego tego słowa, że to jest niewygodne, tylko że to jest kłopot, że to jest problem. I to jest rzecz bezsprzeczna, że to jest w jakiś sposób kłopotliwe, no nie? No bo jeżeli nie musisz się nikim zajmować poza sobą, a później się kimś zajmujesz, no to wiadomo, że to w pewnym sensie jest jakiś kłopot, bo poza daniem sobie jedzenia dajesz tej małej istocie, poza ogarnianiem siebie, ogarniasz też tę małą istotę, sprzątasz, dbasz o nią, chodzisz do weterynarza i tak dalej, więc no jest to jakiś dodatkowy po prostu obowiązek, wiadomo. I kiedy to mnie jeszcze tak zniechęcało, to uświadomiłam sobie coś takiego, że tak naprawdę poza pewnymi tam aspektami, to bycie w relacji partnerskiej, w związku, też się wiąże z wieloma wyrzeczeniami, z wieloma kłopotami, których nie ma w życiu singla, nie? Czyli wiadomo, że wtedy ustala się jakieś, dochodzi się do jakichś kompromisów, pewne rzeczy trzeba wypracowywać, mogą być jakieś spięcia, trzeba pracować nad związkiem, jeżeli się chce mieć fajny, szczęśliwy, kochający, wspierający związek i to wiąże się z różnymi, często też wyrzeczeniami. Ale nigdy w życiu, a jestem w związku prawie 10 lat, nie pomyślałam, że to mi sprawia problem w takim sensie, że to, co ja otrzymuję z tego związku, nie jest tego warte. Bo to jest dla mnie oczywisty wkład w to, ile daje mi szczęścia, poczucia bezpieczeństwa, miłości, wsparcia, taka dobra relacja partnerska w moim życiu. Więc gdybym stawiała i w tym aspekcie życia na wygodę, no to pewnie właśnie byłabym singielką, robiłabym co chciała i co. I wcale nie czuję, jakby to w jakimkolwiek sposób miałoby dać mi... Nie umiem tego porównać, bo ja jestem tak szczęśliwa w obecnej sytuacji, ale wiąże się właśnie z wyrzeczeniami. I tutaj dążę do tego, że kiedy sobie uświadomiłam, że decyzja o byciu w związku jest okupiona niewygodą, wyrzeczeniami, ale jednak nigdy się nie zastanawiam nad tym, czy na pewno warto na przykład na tym rozmawiać, dyskutować, mogłabym robić co chcę. No nie, bo daje mi to tyle szczęścia, miłości i wsparcia. I to jakoś przekonało mnie do tego, że kurczę, no właśnie, zwierzątko też będzie się wiązało z wyrzeczeniami, z kłopotami, ale to jest cena, którą się ponosi za wprowadzenie do swojego życia szczęścia, miłości, dodatkowej radości i kumulowania właśnie tego poczucia domowego ciepła. I kiedy sobie tak przeanalizowałam te wszystkie rzeczy I doszłam do tego wniosku, że nie chodzi mi w życiu o wygodę, że wygoda nie prowadzi przynajmniej mnie nigdy do szczęścia. Sprowadza mnie na manowce, doprowadza do tego, że mi się nie chce żyć, kiedy ja stawiam jako priorytet wygodę. I tutaj mam nadzieję, że jest to dla Was jasne, że to nie chodzi o to, że ja, nie wiem, staram się mieć niewygodne życie, bo oczywiście, że taka wygoda, komfort codzienności jest dla mnie bardzo ważny, ale jeżeli chodzi o takie główne życiowe decyzje, nie? Bo ja czasem odchodzę w taki wygodny sposób, to często się wiąże z jakimś takim też cierpieniem. I tutaj powiem Wam na przykładzie mojej działalności internetowej, że w pewnym momencie, to co Wam wspominałam ostatnio, czułam, że tak trochę gasnę, bo szłam wygodną ścieżką tego, co robiłam od lat, od tam 3 lat. I bałam się coś zmienić, bo to wiązałoby się z pewnym poczuciem niewygody, takiego dyskomfortu, bo nie wiem, czy to się dobrze przyjmie, czy mogę iść w tę stronę, czy w ogóle tak ryzykować. I to było wygodne, bo było sięganie po to, co już wiem, że jestem w stanie zrobić, ale doprowadzało do takiego poczucia cierpienia. Znaczy cierpienie to jest bardzo mocne słowo, ale tutaj, żeby to zaznaczyć, jakby to inaczej powiedzieć, może nie tyle cierpienia, co takiego poczucia bycia w klatce i takiego gaśnięcia. I myślę, że do tego samego dochodzi właśnie w życiu, kiedy stawiamy na wygodne wybory i czujemy, że w ten sposób chronimy się przed wyzwaniami, przed też porażkami, przed rozczarowaniami, ale też przed gigantycznym szczęściem, które wiąże się właśnie z konfrontowaniem się z tymi ewentualnie trudnymi konsekwencjami. I to jest dla mnie kolejna lekcja życia. No i jeżeli chodzi właśnie o moją działalność internetową, to kiedy zaczęłam czuć, że coś takiego się dzieje, to zrozumiałam, że szykują się zmiany. I w ogóle ten odcinek już jest takim kolejnym etapem trochę mojego przełamywania pewnych oporów, ale też tutaj w najbliższych miesiącach dużo się zmieni, jeżeli chodzi o moje kanały. I nie mogę się doczekać, bo poczułam taki zew szczęścia też na myśl o tym, że będę robić coś, co wyjdę z mojej strefy komfortu w pewnym stopniu. Chociaż dla Was to może być zabawne, z Waszej perspektywy sobie pomyślcie, ale o co jej chodzi? Ale czasem jesteśmy w swoich takich blokadach, które nawet są niedostrzegalne dla innych ludzi. I no właśnie, to jest konfrontowanie się z ewentualną nieprzyjemnością. I zawsze, kiedy mówię o nieprzyjemnościach, o ucieczce od cierpienia i tak dalej, to nawiązuję do książki Niewolnicy dopaminy. Bardzo Wam ją polecam. Autorka tam wyjaśnia, jak nasza ludzka tendencja uciekania przed cierpieniem prowadzi do jego skumulowania. A kiedy mądrze tak gospodarujemy cierpieniem w swoim życiu, cierpienie to jest takie bardzo mocne słowo, ale wiecie o co tu chodzi, no tak też autorka to nazywa. W każdym razie powiedzmy nieprzyjemnościami, jeżeli dobrze tym gospodarujemy, to paradoksalnie w naszym życiu będzie tego szczęścia więcej. Polecam Wam serdecznie tę książkę. No i tak, no, kto by pomyślał, że właśnie decyzja o kotku da mi tyle przeróżnych życiowych refleksji i tyle niewiarygodnego szczęścia. Naprawdę nie spodziewałam się, że zwierzątko może dać tyle radości, która po prostu łapie za gardło. I to jest też taki piękny moment, kiedy widzę, że oboje z moim chłopakiem jesteśmy tak samo mocno zaangażowani w dobro Luny i wiem, że to będzie piękna więź. I bardzo, bardzo mnie to wzrusza, bardzo cieszy i wspominałam Wam w ostatnim odcinku o mojej wizji wymarzonej jesieni, że bardzo bym się chciała skupić na wartości takiego ciepła domowego. No i decyzja o Lunie to była najlepsza decyzja pod tym kątem, bo nigdy nie czułam tak przytulnego domu, tak ciepłego, tak domu, z którego jeszcze bardziej mi się nie chce wychodzić. Ja ogólnie jestem domatorem, a teraz to już w ogóle się urządziłam, bo wychodzenie jest jeszcze trudniejsze, kiedy taki maluch kochany leży, wywraca się na plecy i chce być miziana po brzuszku, bo to jest kotek z tych ponoć niewielu, który bardzo lubi mizianie po brzuszku, no i ciężko się wychodzi wtedy z domu, ale no, to jest idealne zwierzątko dla mojego stylu życia, bo na przykład teraz nagrywam odcinek i słuchajcie, Luna sobie leży tuż przy mikrofonie i śpi, opierając się o moją rękę. Także myślałam, że nie uda się już nagrać tego odcinka, bo szalała, ale trochę się wybawiłyśmy i i się udało. No także nie sądziłam, że aż tak rozpromieni mi jeszcze dodatkowo tę burę. Jesień i najbliższe pewnie kilkanaście jesieni i lat. A drugą ważną rzeczą, o której już akurat Wam wspominałam, że teraz zaczynam, która się wydarzyła w ostatnim czasie, są studia. Zaczęłam już studiować zaocznie i powiem Wam, że no teraz jeszcze się wstrzymam, bo to jest dopiero pierwszy miesiąc z jakimiś tam większymi, bardziej rozbudowanymi opiniami, ale na razie moje wrażenie jest takie mieszane i coraz bardziej otwieram się na tę możliwość, że nie pójdę w to dalej. I zastanawiałam się, czy tutaj o tym mówić. Ale myślę, że warto, bo kiedy ja opowiadam o swoich marzeniach, o tym, czego chcę spróbować, to już na tym etapie życia to jest w ogóle, wydaje mi się, że jakiś taki element dojrzewania prawdziwego, bo kiedyś kompletnie tego nie miałam jeszcze kilka lat temu, że jak o czymś marzyłam, to wiedziałam, że no, ja będzie wszystko wspaniale, kiedy ja to zrobię, a teraz mam takie poczucie, że ja wiem, że marzenie może się zweryfikować. Że może się okazać, że to nie jest to, co urodziło się w mojej głowie. Także stwierdziłam, że będę z Wami uczciwa i będę Wam i Wam już na samym początku wspomnę, że mam uczucia bardzo mieszane i w sobie dużą otwartość na to, że jeżeli te uczucia nie przeważą się na stronę zadowolenia, zachwytu, fascynacji, to kto wie, czy nawet podejdę do pierwszej sesji, bo powiem Wam szczerze, że spodziewałam się czegoś innego trochę, ale daję sobie jeszcze szansę na więcej, bo o ile jestem zafascynowana samymi tematami i książkami, które muszę czytać, to jeżeli chodzi o to, jak prowadzone są na przykład zajęcia zaocznie, to zaczynam mieć takie pewne wątpliwości co do tego, czy to będzie dobra ścieżka dla mojego rozwijania tej pasji, bo ja idąc na studia psychologiczne nie myślałam o tym, że chcę, nie wiem, odbębnić, dostać papier i zostać i później pójść na jakieś tam szkolenie dla psychoterapeutów i zostać psychoterapeutą. Ja nie miałam takiego planu, tylko ja po prostu jestem zafascynowana psychologią tak hobbystycznie i chciałam tę naukę poszerzać wśród dobrych naukowców i zobaczymy, czy będę mieć taką szansę, w takim sensie, czy rzeczywiście kadra okaże się dla mnie satysfakcjonująca i poziom przekazywania informacji. Na razie nie mówię, że nie, ale mam po prostu mieszane odczucia i tak stwierdziłam, że spoko chyba, jeżeli o tym od razu powiem, bo nie chciałabym później po prostu tak wylecieć, nie wiadomo skąd i powiedzieć, a wiecie co, w sumie to nie kontynuuję tych studiów. Także dzielę się z Wami już na początku moimi mieszanymi odczuciami. Trochę też miałam takie, wiadomo, jakieś swoje wyobrażenie na temat studiów na tym etapie życia. To znaczy jakoś czułam, ja też wybrałam taki kierunek, o to teraz już wszyscy zainteresowani będą wiedzieć, gdzie jestem na studiach, bo wybrałam taki tryb dla licencjatów i magistrów, czyli taki indywidualny, zintensyfikowany tok studiów. I miałam jakieś takie przeświadczenie o tym, że to będzie trochę na innym poziomie niż tak jak wtedy, kiedy miało się 19 lat i się robiło 50 prezentacji i prac w grupach, bo nie o to do końca mi chodziło, a to jednak też, to jednak wciąż po prostu studia. Jeżeli mi się odmieni, to będzie trochę śmiesznie, ale jestem otwarta na każdą zmianę, jestem otwarta na to, że przyjdę za 2 miesiące i powiem, że jestem absolutnie zafascynowana i że w ogóle moje pierwsze wrażenie było błędne, ale mam też w głowie taką opcję, że mogę po prostu zrezygnować i to będzie wciąż warto było spróbować, warto było zainwestować pieniądze, żeby się przekonać, czy moje marzenie jest tylko czymś stworzonym gdzieś tam w mojej głowie na bazie jakichś tam błędnych, może nie tyle błędnych, co bardziej takich marzycielskich przesłanek, takich idealistycznych, czy rzeczywiście prawdziwym osadzonym w świecie realnym marzeniem. I cieszę się, że jestem już na tym etapie, że tak podchodzę do weryfikowania swoich marzeń, że ja wiedziałam, że jeżeli ja się na to nie zdecyduję na tym etapie życia, kiedy mam ku temu możliwości, zarówno takie czasowe, moja sytuacja też, jeżeli chodzi o pracę, pozwala mi na to, na takie elastyczne podejście i też finansowa sytuacja, że to, jeżeli teraz tego nie spróbuję, to za parę lat będę po prostu żałować. I ja wychodzę z takiego z takiego założenia, że zawsze warto się przekonać i zweryfikować to marzenie i nie podchodzę już do tego tak emocjonalnie, że o Jezu, zawali mi się cała moja tożsamość, bo sobie ukułam w ostatnich latach to marzenie i jeżeli ono zniknie, to ja też zniknę. No nie, myślę, że wtedy się pewna część mnie może wypali w jakimś stopniu, ale po to, by narodziła się nowa i myślę, że właśnie takie weryfikowanie marzeń, tak jak Wam opowiadałam w wakacje o tym, że nagle uświadomiłam sobie, że ja żyłam całe życie takim marzeniem, że jakbym mieszkała w ciepłym kraju, to bym była po prostu wiecznie szczęśliwa. Że ja jestem nieszczęśliwa, bo mam jeżeli mam momenty takiego bycia nieszczęśliwą, dlatego że mam za mało słońca, a gdybym mieszkała w jakimś ciepłym kraju, mogłabym się codziennie kąpać w morzu, chodzić po piasku, jeść lody, pić lemoniadę zimną na plaży, na leżaku, to ja bym była po prostu wiecznie szczęśliwa. Po czym pojechałam na 10 dni na Kretę i było fajnie, ale mniej więcej tego 7 dnia i już miałam dosyć i marzyłam o tym, żeby wrócić do naszej umiarkowanej Polski, bo okazało się, że po prostu tak naprawdę moje ciało, moja głowa nie reaguje za dobrze na taki klimat i ja się czuję fizycznie świetnie w Polsce. Tylko oczywiście nie można mieć tego porównania, jeżeli się... No na przykład ja do jakichś ciepłych krajów jeździłam ostatnio, latałam jak byłam dzieckiem, później miałam jakąś jedną taką, ale właśnie jeden taki króciutki wyjazd, kiedy nie zdążyło mi się to... nie zdążyło przesycić, to nie zdążyło mi się znudzić, ale się okazało, że, no, że to moje marzenie o tym w ogóle, że gdybym była, mieszkała w ciepłym kraju, byłabym surferką, po prostu najszczęśliwszą na świecie. I przypomniałam sobie, że to nie jest moje marzenie, że ja sobie wymyśliłam je na podstawie różnych tam bajek Hanny Montany i tak dalej w dzieciństwie i sądziłam, że to by rozwiązało wszystkie moje problemy. Więc ta weryfikacja marzeń, uświadomienie sobie z jednej strony, że to nie jest zupełnie dla mnie, że ja żyłam jakimś wymyślonym marzeniem, było trochę takie przykre, bo sobie uświadomiłam, no to, bo tak sobie pomyślałam, o czym ja mam teraz marzyć, nie? Skoro to całe życie sądziłam, że ja do tego dążę, że kiedyś się wyprowadzę do ciepłych krajów. No, okazało się, że to nie jest jednak moje marzenie, że to była wizja idealistyczna życia innych ludzi, którzy dobrze się czują na przykład w takim klimacie, albo to jest po prostu ich żywioł. A mój niekoniecznie, ale z drugiej strony to przyniosło mi bardzo dużo radości z mieszkania w Polsce, słuchajcie, po tych 10 dniach, ale dlatego, że ja już byłam na takim poziomie właśnie autorefleksji, że się zastanawiałam, co mi tu nie gra, o co mi chodzi i kiedy już jesteśmy tacy cały świadomi, to potrafimy przekuć nawet takie jakieś przykre, może trochę rozczarowujące zdarzenie w coś super radosnego, bo ja wróciłam do Polski i wtedy chyba była nawet taka dosyć średnia pogoda, jak wróciłam, ale już bez znaczenia w sumie. W każdym razie poczułam, że ja kocham to, że są 4 pory roku w Polsce, że uwielbiam ten umiarkowany klimat, kocham te czasem ponure, deszczowe dni, oczywiście jak jest ich nagromadzenie, to też mnie dobijają, ale uwielbiam to, że jest u nas tak różnorodnie, że też to powietrze jest takie często rześkie, że no, mamy tak urokliwe różne pory roku, w ogóle jesień, wczesna jest taka cudowna, spadające liście, kasztany, zaraz będzie śnieg i to wszystko. Jak ja bym mogła się tego wyrzec, że ja to kocham, ale musiałam właśnie zweryfikować jakiegoś rodzaju marzenie, które mnie długo trzymało przy życiu, żeby docenić to, w jakiej sytuacji jestem obecnie. I kto wie, czy studia nie mają mi pokazać podobnie, że na przykład docenić moją absolutną wolność, na którą pracowałam przez ostatnie lata i sprawić, że znowu za nią zatęsknię i poczuję, że to jest sposób życia, w którym chcę funkcjonować, w którym robię według swojego planu i powiem Wam, że trochę to było dla mnie trudne, bo jestem kilka miesięcy po odejściu z etatu i już jestem taka bardzo rozchulana pod tym kątem, że robię to, co sobie sama zaplanowałam i nagle weszłam w rzeczywistość akademicką, w której mam na konkretny czas coś przygotować, w konkretnym momencie coś przeczytać, w konkretnym czasie się z kimś tam zgadać na jakąś prezentację i coś. I tak sobie myślę, o Boże. Także nie wiem, no jestem otwarta na przyjęcie nowych lekcji od życia. Myślę, że to jest najlepsze podejście w takich sytuacjach. Nie mam wobec siebie żadnych oczekiwań, ani to, że musi mi się spodobać, ani to, jak mam właśnie zareagować na te swoje pierwsze wrażenia, czy musi mi się zmienić, czy daję sobie jakiś konkretny termin. Nie, to miało być marzenie, które chcę testować, sprawdzać, ale kiedy poczuję, że to kompletnie nie jest dla mnie, to bez żalu zrezygnuję. A jeżeli z kolei nagle mi się odmieni i pomyślę, że to jest, że to było błędne, złe wrażenie i czuję się jak ryba w wodzie, no to po prostu wrócę do tego tematu i też wam o tym opowiem. Chociaż zawsze się boję, kiedy wspominam o jakichś takich rzeczach, które są takie, nad którymi jeszcze dywaguję, jeszcze nie mam konkretnego zdania, bo coś się dzieje cały czas w moim życiu, jakaś dana sytuacja, że za jakiś czas mi się kompletnie zmieni, ja o tym wspomnę, ale będzie mnóstwo osób, które na przykład odsłuchało tylko ten odcinek i będzie mi później pisać, że ale przecież ci się nie podobało, a teraz ci się podoba. No być może mi się na przykład teraz mam mieszane uczucia, a później będę szaleć z zadowolenia. Tak to już w życiu bywa, tylko większość ludzi po prostu nie nagrywa podcastów i nie da się tego zweryfikować, że na początku mieli inne zdanie, później to zdanie ewoluuje albo zmienia się zupełnie w coś innego. Także tutaj od razu Was lojalnie uprzedzam, że może mi się to zmienić, ale stwierdziłam, że o tym wspomnę, bo to jest chyba takie ludzkie, nie? Że mamy różne wątpliwości, że się zastanawiamy, czy to na pewno jest to i ja chcę właśnie być ludzka w tym podcaście, bo wiem, ile mi daje, kiedy czasem słucham jakichś podcastów osób, które na przykład mówią, że podjęły jakąś decyzję, ale teraz zastanawiają się, czy na pewno była dobra, że mają wątpliwości, ale jeszcze poczekają, zastanowią się i dzielą się tym. Na przykład bardzo mi się to podobało u Sary Cwaliny, która się wyprowadziła do Los Angeles, dalej tam mieszka i co jakiś czas wspomina o tym, że na przykład jest jej źle, że to jest jej największe marzenie, ale teraz w tym momencie jest jej smutno, jest jej źle, czuję tęsknotę za Polską, czuję tęsknotę za bliskimi, a później jest wszystko dobrze. I ja nieraz się spotkałam właśnie z tym, że zdarzały się jakieś komentarze, że ludziom to nie odpowiadało, że się tak zmienia, a my po prostu tak mamy jako ludzie, że w zależności od dnia, od sytuacji, jeżeli to jest jakaś mocna decyzja wpływająca na nasze życie, no to to może się nam cały czas zmieniać, bo na przykład nie chcemy się z czegoś wycofywać, bo czujemy, że to jest dobry kierunek, no ale nasze uczucia względem tego na przykład mogą się cały czas zmieniać, chociaż oczywiście też możemy się po prostu ostatecznie wycofać, ale na tym trochę polega chyba też proces decyzyjny w naszej głowie, że czasem szala się przechyla na tę stronę, czasem na tę, aż w końcu się to ustabilizuje i wiemy, co zdecydować. Także tutaj gwoli wyjaśnień. No i tak, tym się dzisiaj chciałam z Wami podzielić. Teraz lecę miziać Lunę, bo już tutaj bardzo pokazuje brzuszek, bardzo się wygina, żeby się pomiziać. Dziękuję za słuchanie. Dajcie mi znać na Instagramie, czy lubicie też takie luźne odcinki po prostu o życiu. Mój Instagram to chociażby, a tymczasem życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!